Rozmowa dnia.
Pan Andrzej Kiński, redaktor naczelny pisma Wojsko i Technika, wydawnictwo militarne zbiam.pl. Dzień dobry, witam w magazynie W Sam Południe.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zatem powtórzmy, dziś w Redzikowie na Pomorzu o godzinie 13:00 uroczystość otwarcia amerykańskiej bazy antyrakietowej, ale zanim o samej bazie, to chciałem pana poprosić o odpowiedź na dosyć proste pytanie, mianowicie polityczna wartość tej bazy, bo jeśli dobrze się orientuję, jest to pierwsza stała, podkreślam słowo stała, amerykańska placówka w naszym kraju.
No właśnie, ja powiedziałbym, że te znaczenie polityczne tej bazy tak naprawdę jest większe niż jej znaczenie militarne. Rzeczywiście, jak pan słusznie powiedział, jest to pierwsza stała i to na dodatek bojowa instalacja sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych na naszym terytorium. Oczywiście w Polsce stacjonują żołnierze amerykańscy. Znajdują się tutaj składy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, ale jednostki można szybko zrotować, magazyny można, tak jak można je zapełnić, tak można je opróżnić i w ciągu kilku miesięcy ci Amerykanie mogą zniknąć z naszego terytorium. To jest instalacja stała, aczkolwiek też stosunkowo lekka i demontowalna, więc gdyby taka decyzja zapadła, że Amerykanie chcą ją zdezaktywować, to w ciągu kilku miesięcy mogą ją zdemontować, aczkolwiek jest to oczywiście mało prawdopodobne. W tym momencie jest to stały, nowy obiekt będący elementem pewnego systemu, bo pamiętajmy jeszcze o bliźniaczej bazie na terenie Rumunii w Deweselu, co prawda ze starszym typem pocisków i ze stacją radiolokacyjną na ANTP-Y2 na terenie Turcji, która jest takim komponentem, wysuniętym komponentem wczesnego ostrzegania, który rozszerza możliwości wykrycia celów nadlatujących z tego kierunku, przed którym te instalacje mają chronić. A więc to jest Iran, to jest ewentualnie Korea Północna. Bo takie było pierwotne przeznaczenie tego systemu, kiedy on był projektowany na początku, jeszcze na przełomie pierwszej i drugiej dekady obecnego stulecia.
No właśnie, minister Rozław Sikorski przed chwilą był cytowany, mówiąc, że on w 2008 roku podpisywał umowę z Condoleezzą Rice, ówczesną sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych. 2010 rok to są prace nad umieszczeniem systemu Aegis Ashore. To wtedy właśnie Amerykanie w tym roku ogłosili pracę nad tym systemem. No i teraz budowa w Redzikowie rozpoczęła się w roku, warto chyba o tym przypomnieć, 16. Mamy rok 2024. To trochę to trwało.
Tak, dokładnie kamień węgielny, jakbyśmy to powiedzieli, symbolicznie został wmurowany 13 maja 2016 roku. No i to się troszeczkę opóźniało. Tam były problemy i spowodowane kontraktacją z firmami budowlanymi i wzrostem kosztów. Tak naprawdę to ta instalacja była gotowa pod względem, jakbyśmy to powiedzieli, stan zamknięty w roku 2020. Później przyszedł COVID, opóźnienia w rozwoju pocisku SM-3 Blok 2A. W rezultacie te terminy były przenoszone. Całkiem niedawno mówiło się, że gotowość operacyjną osiągnie w 2022. Tak naprawdę dopiero w grudniu ubiegłego roku tę budowę zakończono i instalację przekazano marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych, bo ten rodzaj amerykańskich sił zbrojnych jest za to odpowiedzialny właśnie z tego względu, że jest to de facto przeniesienie, jak mówiła to Agnieszka, przeniesienie systemu okrętowego na ląd. I po okresie testów, szkoleń, dzisiaj ta baza rozpoczyna działalność operacyjną. Przypomnę, że w przypadku tej bazy w Rumunii, w Deweselu, to trwało znacznie krócej.
W 2016
tam budowę rozpoczęto w roku 2013, a w 2016 już ta instalacja była gotowa. Aczkolwiek mówię, tam był użyty gotowy pocisk, który już wcześniej był wykorzystywany. ten pocisk w tej wersji Blok 2A, on stosunkowo niedawno z pewnym opóźnieniem ukończył próby, ma już za sobą chrzest bojowy w kwietniu tego roku, odpalone z amerykańskich niszczycieli typu Arleigh Burke. Pociski tego typu zniszczyły irańskie rakiety balistyczne. Niedawno Raytheon, producent RTX w tym momencie, producent tych rakiet, ogłosił rozpoczęcie produkcji pełnoskalowej. No, pełnoskalowa w tym przypadku to jest kilka pocisków rocznie. Obecne zamówienie Japonii i Stanów Zjednoczonych to jest około 2 miliardów dolarów. Liczby tych pocisków zamówionych nie ujawniono, ale można tu estymować, że koszt pojedynczego pocisku to jest nieco ponad 30 milionów dolarów. Inni mówią, że ta cena zbliża się nawet do 40 milionów dolarów, a więc to są olbrzymie koszty. 24 pociski rozlokowane w bazie w Redzikowie to jest w zasadzie tyle samo, co koszt prac budowlanych, instalacji stacji radiolokacyjnej, systemów łączności, etc.
Panie redaktorze, jako że to słowo, nazwa tego kraju pojawiała się już kilka razy, a więc Iran, bo ten system to właśnie miał być związany z ewentualnymi atakami, pociskami balistycznymi, przede wszystkim z Iranu, no ale czasy się zmieniły, to już nie jest rok 2008 czy 2010, tylko rok 2024 i największe zagrożenie jest ze strony niewątpliwie Rosji. Czy to, co jest w Redzikowie, chroni przed rakietami, które mogą nadlatywać na przykład z obwodu królewieckiego czy z Białorusi?
Niestety nie, ponieważ jeśli chodzi o obwód królewiecki i Białoruś, mówimy o rakietach operacyjno-taktycznych Iskander, które mają mniejszy zasięg i trajektorię lotu de facto niską. Te pociski, które są rozlokowane w Redzikowie, rażą cele na środkowym i końcowym odcinku ich lotu, de facto w kosmosie, a więc powyżej linii Karmana, czyli powyżej 100 km nad powierzchnią Ziemi. Wierzchołkowa toru lotu Iskandera jest mniejsza. To nie jest panaceum na wszystko. Tego typu pociski jak Iskander, które mogą być czy są rozlokowane w obwodzie królewieckim czy na Białorusi, zwalczają takie systemy jak na przykład Patriot z pociskiem PAK-3 MSI. Takie pociski znajdują się również w uzbrojeniu naszych sił powietrznych. Ta instalacja ma przede wszystkim służyć zwalczaniu pocisków o większym zasięgu, czyli znajdujących się od 1000 do 3 czy nawet więcej tysięcy kilometrów od tej instalacji, czyli ona może nas ochronić od pojedynczych odpalonych rakiet balistycznych, takich jak Topol M czy Jars z terytorium Federacji Rosyjskiej. My też oczywiście nie znamy dokładnie parametrów tych rakiet, one są oczywiście niejawne, aczkolwiek one, ich głównym zastosowaniem nie jest zwalczanie takich rakiet jak Iskander. Może się zdarzyć, że w sprzyjających warunkach ten Iskander mógłby być przechwycony, aczkolwiek to nie jest główna rola i główna funkcjonalność rakiet SM-3-2A. Ale ta instalacja, w związku z tym, że ona jest uniwersalna, z tych wyrzutni MK-41 przejętych z okrętów, można umieścić także inne rakiety, na przykład SM-6.
Czyli można to modernizować. Tak
zaawansowane pociski i te SM-6 już Iskandery mogłyby zwalczać.
Dziękuję bardzo. Redaktor naczelny Pisma Wojsko i Technika, pan Andrzej Kiński w magazynie Psa o Południe.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.